Pochylmy na chwilę głowy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy za to, że dajesz nam teraz czas przy Twoim Słowie. Dziękujemy Ci za odwieczne Twoje Słowo, które karmi naszą duszę, oświeca drogę, daje nadzieję, umacnia nas. Dziękujemy Ci. Prosimy, abyś otworzył nasze serca i umysły, pomógł nam Twoje Słowo przyjąć, rozumieć je, wykorzystać tę chwilę, ten czas, aby wzrastać w poznaniu Twoich dróg i umacniać nasze życie. Amen. Pozwólcie, że na początek zestawimy ze sobą dwa krótkie teksty. Pierwszy tekst. Objawienie 22:12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Słowa napisane mniej więcej około 90 roku po Chrystusie. I drugi króciutki tekst z wczorajszego serwisu onet.pl. Próba zamachu na komisariat w Warszawie. Które słowa waszym zdaniem są bardziej na czasie? Z Onetu, tak ktoś powiedział? Była próba zamachu i już po próbie, już faceci namierzeni i o czym tu dłużej mówić. Ale słowa Pana Jezusa, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Czy to jest coś, co już było, minęło? Choć jest takie znane stwierdzenie, że Biblia jest bardziej aktualna, aniżeli dzisiejsza gazeta. Jest prawda w tych słowach, w tym stwierdzeniu? Tak właśnie jest. I chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, kto tak naprawdę jest nowoczesny. Czy ten świat, czy ci, którzy czytają, rozmyślają i trzymają się Słowa Bożego. Wiadomo, że w tym świecie wciąż na nowo są tworzone pewne standardy nowoczesności. Styl bycia, zachowania, moda, muzyka, język, którym ludzie się posługują. I to jest jakby ciągle gdzieś tam się to zmienia. Ciągle są jakieś nowości, jakieś nowe trendy. I także docierają one do Kościoła, tworząc takie przekonanie, że Kościół powinien być nowoczesny. Że ma iść z duchem czasów, że wiele traci, zachowując sztywność doktrynalną, trzymając się wciąż tej samej nauki, tych samych poglądów. Są takie trendy mówiące, że Kościół powinien uwzględniać to, co się dzieje i się do tego dostosowywać. I zwolennicy takiego poglądu powołują się między innymi na słowa z pierwszego listu do Koryntian z 9 rozdziału od 19 wersetu, gdzie to apostoł w natchnieniu ducha napisał: będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. I wyciągają ci ludzie wniosek, że apostoł Paweł jakoby dostosowywał się do środowiska, do otoczenia, do świata, aby jakoś pozyskać tych ludzi. Wnikliwa lektura Słowa Bożego obala taki sposób myślenia, bo chociażby ta historia, gdy apostoł Paweł spotkał się kiedyś z apostołem Piotrem, który właśnie stosował taką metodę, że jak był z Żydami, to jadł i zachowywał się po żydowsku, a jak był z poganami, to zapominał o tych zwyczajach i jadł tam wszystko, co tylko mu podstawili. I czyż apostoł Paweł uznawał taki sposób bycia? Czy można wnioskować, że to, co napisał w liście do Koryntian, właśnie tego dotyczyło? O nie, bo przecież on zganił apostoła Piotra. Przeciwstawił mu się otwarcie, ponieważ tak nie należy robić. Więc zostawmy ten wątek. Natomiast powiedzmy to jasno, że Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy kontrastowali ze światem, żebyśmy się nie upodabniali do tego świata, a nie upodabniajcie się do tego świata, Rzymian 12:2, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W księdze proroka Jeremiasza w 10 rozdziale już do ludu Bożego Starego Testamentu Bóg mówił, tak mówi Pan, nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Czyli macie swoją kulturę, swój sposób bycia, macie swoje zasady życia, swoje obyczaje. Trzeci list Jana, 11 werset. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Więc w żaden sposób nie możemy uznać, zgodzić się na to, że Kościół zyskuje cokolwiek, jeżeli chwyta to wszystko, co jest w tym świecie, ten sposób bycia, ubierania się, zachowania, ten sposób muzyki, wyrażania różnych rzeczy i że przez to Kościół zyskuje w oczach Pana. Nie, nie. Słowo Boże nie daje nam takiego kierunku. Ale Kościół to nie jest jakaś instytucja przestarzała. Kościół Jezusa Chrystusa jest nowoczesny, jest absolutnie nowoczesny. Jak to się dzieje? Otóż my z natury jesteśmy wszyscy przywiązani do ziemi, do tego, co tutaj mamy, jak się dorabiamy, co kupujemy, co byśmy chcieli mieć. Jakoś się tak przywiązujemy do tego. Jak nam się jakieś mieszkanko przytrafi, to tak się do niego tak przywiązujemy. Jak jeszcze działeczka jakaś taka, i trochę tej trawki, no nie, i ławeczkę sobie postawimy i tak jakoś kwiatki posadzimy i tak się jakoś przywiązujemy. Tak się mocno przywiązujemy, że czasem nawet jak nabożeństwo jest, to no to przecież trzeba tę trawkę wykosić i trzeba na te kwiatki popatrzeć, bo przekwitną. Kiedy ja mam to zrobić? Więc nabożeństwo, a to tam jeszcze będzie i drugie. A tu trzeba trochę... Tak się potrafimy przywiązywać. Ale faktycznie nasz Pan, gdy narodziliśmy się na nowo, gdy uwierzyliśmy w Niego, nasz Pan nastawił nas, przestawił nas z tego przywiązania do tego, co tutaj, do tego, co doczesne, przestawił nas, przekierował nas na wieczność, na Królestwo Boże. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa możemy popatrzeć poza horyzont, poza to, co normalnie się, na co się normalnie patrzy, do czego się człowiek przywiązuje. Pan powiedział, Jana 14:2, idę przygotować wam miejsce, A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zobaczcie, jak się podnosi nasz wzrok, jak się nam serce unosi, gdy czytamy te słowa. Już nie myślimy o tym, co tutaj, co teraz. Jeśli naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa, jeśli naprawdę Go kochamy, to Jego słowa, te słowa, które odczytaliśmy, dźwigają nas, odrywają nas od ziemi, przerywają tę nić powiązania z tą doczesnością i zaczynamy myśleć, marzyć, patrzeć dalej, myśleć o domu w niebiesiech. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, Filipian 3:20, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Jak tu chodzą z tymi flagami i tak dalej, i patrioci, i tego my patrzymy na to, nie krytykujemy tego, rozumiemy, ci ludzie nie mają tej szerszej perspektywy, nie potrafią spojrzeć dalej. Okej, niech się tam... Ale nasza ojczyzna jest w niebie. My tam się zapatrzyliśmy, my tamto miejsce kochamy, my tęsknimy za spotkaniem z naszym Panem. I faktycznie kto, jeśli nie prawdziwi chrześcijanie, są na świecie największymi futurystami, ludźmi myślącymi przyszłościowo? No kto? Toż to my właśnie najbardziej patrzymy, jak najdalej można tylko popatrzeć. Kto bardziej niż my jest nastawiony na przyszłość? My właśnie patrzymy tam, gdzie ludzka mądrość nie sięga. Przecież żyjemy wizją przychodzącego powtórnie Jezusa Chrystusa. Przecież Go wyglądamy, przecież tęsknimy za tym spotkaniem. Przecież modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. I to nie są przecież w naszych ustach tylko jakieś tam słowa pewnej formułki modlitewnej. My naprawdę modlimy się, żeby Pan przyszedł. Żyjemy sprawami, które o niebo wyprzedzają wszelkie nowości tego świata. Świat ze swej natury przemija. No, miejmy tę chwilę refleksji. Że to wszystko, co tak ludzi kręci, za czym pędzą, to wszystko ma charakter krótkotrwały, przemijający. 1 Jana 2:15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Świat przemija. To, co ludzi kręci, to, co się gdzieś tam takie jawi jako spełnienie marzeń i tak dalej, bardzo szybko przestaje cieszyć, przestaje być takie pociągające i ważne. Ktoś kupił sobie nowy samochód, ale jak się cieszy i tak dalej. I to zaraz coś tam stuka przy kolei już. A tu rdza zaczyna wychodzić i ten czar prysł. I się cieszy, że sprzedał. Normalnie ludzie, jeśli się z czegoś cieszą, to bardzo krótko się cieszą. I większość ludzi żyje na takim ustawicznym głodzie, w takim poczuciu niespełnienia żyje. Tak jak Pan powiedział do Samarytanki, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. I tam łyknie coś tam, ale chwilę i... Znowu chce i znowu i jest niezaspokojony. I stąd wielu ludzi tak jakoś ciągle zapatruje się za czymś nowym, bo to, co już mają, już przestało ich cieszyć. Ciągle rozglądają się za jakąś okazją i za jakąś nową możliwością, bo wyczuwają ludzie, że to, co dziś modne, jutro będzie staromodne. To, co dzisiaj cieszy, jutro stanie się smutne, nostalgiczne i nie będzie dawać radości. Ludzie są tak otwarci na nowości, tak się rozglądają za czymś nowym, bo mają nadzieję, że to nowe może wreszcie jakoś ich zaspokoi, że skoro to okazało się nietrafione i tamto, to może właśnie to nowe, co teraz jest reklamowane, to może da jakąś radość. Ale żeby zrozumieć, że nic nam na tej ziemi nie da pełnej satysfakcji, że lokowanie swoich nadziei w tym przemijającym świecie zawsze jest skazane na fiasko, to do tego potrzeba nam tej ustawicznej świadomości przemijania. I Słowo Boże daje nam właśnie takie pouczenie. Nie musimy tego sami odkrywać. W pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, 29 wersecie czytamy: a to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Słowo Boże daje nam taką wskazówkę, żebyśmy nabrali dystansu do tego, co jest tutaj na tym świecie. Żebyśmy żyli, normalnie żyli, jak to brat Henryk mówił w tym słowie wstępnym. Żebyśmy byli normalni, normalnym Kościołem mamy być. Ale żeby nie było w nas to takiego przywiązania do tego, co jest tutaj. Jak już się ktoś ożeni, jak się już zapatrzy w tę swoją żonę, to świata poza nią nie widzi. Nie, Biblia mówi, zachowaj zdrowy dystans. Wspaniale, że masz taką piękną, kochaną żonę. Ale niech ona nie stanie się całym twoim światem. Jest coś więcej niż tylko ta twoja kochana żona. Miej zdrowy dystans do tego. Jak coś kupiłeś, no to nie przeżywaj tego tak bardzo. Nie chodź ze szmatką, nie wycieraj cały czas, nie pucuj tego tak bardzo. Nabierz do tego dystansu. To jakieś narzędzie, które kupiłeś. Może do jeżdżenia, czy do, nie wiem, co tam jeszcze. Ale to nie może stać się czymś centralnym w twoim życiu. Jak się weselisz, bo masz powód do radości, to nie lokuj w tym wszystkich swoich emocji, nie upatruj w tym całego źródła twojego szczęścia. Bo wystarczy, że to przyjdzie złodziej, ukradnie, albo coś tam się jeszcze stanie i coś, zostaniesz na lodzie. Miej zdrowy dystans do tego wszystkiego. Nam, ludziom wierzącym w Pana Jezusa, nie jest przecież trudno mieć zdrowy dystans do tego świata, prawda? Ponieważ my mamy świetlaną przyszłość, nakreśloną nam przez Pana. Wiara w Chrystusa to jest prawdziwe zamocowanie życia, to jest prawdziwe nakierowanie życia, to jest uzyskanie właściwego celu, to jest umocnienie życia na zawsze. Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa to rzucenie trapu na stały ląd, jak płynie jakiś tam łódź, statek i się to wszystko rusza, i człowiek ma chorobę morską, jak wreszcie podpłynie i trap zarzucą i można zejść. I jaka ulga, teraz stoję na mocnym gruncie, na stałym lądzie, jaka ulga. Właśnie przez wiarę w Chrystusa tak właśnie, żeśmy zamocowali swoje życie, że już nie jest chwiejne, że już nie mamy choroby morskiej, że już nie jesteśmy miotani, lada co tam się wydarzy, to my albo w lewo, albo w prawo, raz radośni, raz załamani, raz szczęśliwi, raz pogrążeni w głębokim smutku. Nie, my nawet możemy się radować, gdy różnych rzeczy zabraknie, gdy przyjdzie choroba, gdy przyjdą problemy, we wszystkim widzimy coś pozytywnego, ponieważ Pan wziął nasze życie w swoje ręce. Wiara w Jezusa Chrystusa to ustawienie nawigacji na cel, do którego zmierzamy, na ten punkt docelowy. I wtedy, cokolwiek się dzieje po drodze, wiemy, że On nas prowadzi do celu, że zmierzamy do celu, że może czasem jest trochę inaczej niż myśleliśmy na początku, bo nam się może na początku wydawało, że ta droga będzie taka prościutka, że tak szybko dojdziemy do celu. No, w życiu się okazuje, że jest dużo różnych zakrętów, dużo różnych przeciwności, ale cel pozostaje niezmieniony. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, Hebrajczyków 13:13 czytamy, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. To jest mowa o tym, że ze względu na Chrystusa śmiało możemy wyjść poza obóz, poza to, co może jest modne, to, co jest na czasie, to, co jest popularne. Wychodzimy do Niego poza ten obóz, wychodzimy, bo nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Bardzo dobrym przykładem takiej właśnie postawy jest Mojżesz. O Mojżeszu, który, jak wiadomo, wyrósł na dworze córki Faraona, który miał wszystko, co w ówczesnym świecie można było mieć, może nawet znacznie więcej niż co we współczesnym świecie można mieć. On miał, a czytamy Hebrajczyków 11:24, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Bóg dał mu to zrozumieć, że jego przyszłość, że jego szczęście nie może być związane z Egiptem, że jego przyszłość ma być z ludem Bożym. Z ludem Bożym. I chociaż ten lud miał wtedy uciski, chociaż było wtedy ciężko, on wolał raczej znosić te uciski z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. To tak dokładnie jak ty i ja. No nie? My też żeśmy skierowali oczy na zapłatę i nie uganiamy się za przyjemnościami tego świata. My wolimy raczej skromniej, raczej trudniej, raczej, co my tu robimy? Co my robimy? Czwartek po południu, dzień świąteczny, czerwona kartka w kalendarzu, ludzie śruby dostali i jadą nad jezioro, tam robią różne... A co my tu robimy w kaplicy? Święto, my wybraliśmy to, my uznaliśmy to za nasz skarb, my patrzymy na zapłatę, patrzymy na to, że przychodzi Pan, do którego należy cała przyszłość. My jesteśmy ludźmi przyszłościowo myślącymi i dlatego tutaj jesteśmy i będziemy czytać Biblię, będziemy się modlić, będziemy szukać społeczności razem, będziemy podnosić, jak zobaczymy, że któryś tam zaczyna niebezpiecznie lądować, jego myśli lądują tam na działeczce, przy samochodziku, przy mieszkanku, będziemy próbowali go dźwignąć, podkręcić, powiedzieć: patrz na Jezusa, dalej, nie załamuj się, dalej, skrzydła będziemy mu leczyć, jakby mu tam jakieś słabo, któreś już widać, że zaczyna lądować niebezpiecznie, ponieważ skierowaliśmy nasze oczy na zapłatę, jak Mojżesz. I chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe dla nas, że nasze nastawienie na Królestwo Boże, które nadchodzi, to jest jedna z tajemnic mocy Kościoła. To, że nie jesteśmy nastawieni na ten świat, na nowości tego świata, na to, żeby tu jakoś się znaleźć, nie być tam uznany za jakiegoś tam, no wiecie, za jakąś konserwę, tylko że my się tym w ogóle nie przejmujemy, a patrzymy na Królestwo Boże, nastawiamy się na Królestwo Boże. To jest ta siła, ta moc, która nas przez ten świat przenosi, która daje nam każdego dnia moc do tego, byśmy wytrwali, byśmy osiągnęli cel. Pozwólcie parę prostych ilustracji. Oto zakochana po uszy, wyczekująca na ślub, narzeczona. Mamy ten obraz? No i obok pokusy chwilowych miłostek i flirtów jakichś. No bo ślub wyznaczony tam za ileś miesięcy, a tu różni się kręcą i tak dalej. Jeżeli to jest dziewczyna, która rzeczywiście jest zakochana po uszy w swoim narzeczonym, to choćby nie wiem, jacy się tam pojawiali na jej drodze, choćby nie wiem, jak ją tam kusili, ta myśl o ślubie, ta myśl o tym, że wreszcie będziemy razem, że on mnie weźmie za żonę, daje jej siłę do tego, że odrzuca wszelkie jakieś tam propozycje kawki, jakiegoś spotkania, jakieś tam flirciki różne, odrzuca, mówi, wio stąd, sio, ponieważ ja jestem zaręczona, ponieważ ja jestem zakochana. To ją niesie, to daje jej siłę, żeby odrzucić wszelkie takie różne pokusy. Inny obraz. Zarezerwowany, opłacony i przygotowany komfortowy pensjonat, a po drodze jakieś wywieszki, tanie noclegi. Jeśli ktoś ma na celu, na końcu swojej drogi, pensjonat, bardzo dobry pensjonat, on wie, jest przekonany, że tam czeka miękkie łóżko, że wanna z kąpielą i że śniadanie i że w ogóle tam wszystko jest przygotowane, to nie jest taki głupi, żeby po drodze, o, tani nocleg, może tutaj byśmy się przenocowali, a może tutaj byśmy, może to z 5 zł taniej byśmy zapłacili, albo coś takiego. Nie. Jeśli ma tę świadomość, że zmierza do takiego wspaniałego pensjonatu, to nawet nie czyta tego, nie patrzy na to, nie interesuje się tym w ogóle. Właśnie my, zapatrzeni w Królestwo Boże, mając taką obietnicę od Pana, że on mamy dom przygotowany w niebie, my się po drodze nie rozglądamy, że może jednak by do tego nieba nie jechać tak całkiem, może by trochę tak się zatrzymać, może tu pokorzystać, może tu się przespać, tam się położyć, tam może taniej będzie. Chwytacie myśl? Ta świadomość tego wspaniałego celu niesie nas, daje nam siłę, żeby chociaż jesteśmy zmęczeni już, chociażby już się chciało położyć, to jednak dalej zmierzamy. Jeszcze inny prosty obraz. Oto bezprzesiadkowy, jadący do celu pendolino, a obok oferta lokalnych przewoźników z licznymi przesiadkami bez żadnej koordynacji. Co wybierzesz? Chcesz dotrzeć do celu i chcesz wsiąść i jechać, a nie ryzykować, a nie się szarpać. Wielu ludzi tak żyje, ciągle się gdzieś przesiada, ciągle czegoś szuka, ciągle. Ale my wsiedliśmy do pendolino, który zmierza do celu, niesie nas do celu. Jeszcze jeden obraz. Kiedyś jeden brat opowiadał taką historię z dzieciństwa, że jego wujek obiecał przyjść i zabrać go na ryby. I rankiem wstał zdecydowanie wcześniej niż normalnie wstawał, przygotował się, ubrał się, siadł na schodach i wyglądał w świetle ulicy wujka, że wujek przyjdzie i weźmie go na te ryby. I tam się zrobiła godzina 9, wujek długo nie przychodził i koledzy wybiegli już tam i tego, chodź w piłkę grać. Chodź tam, pójdziemy tam gdzieś, tam na glinianki jakieś, coś tam będziemy. Nie, jedno miał na uwadze, żeby pójść z wujkiem na te ryby. I siedział i przetrzymał wszystkie te różne chłopięce pokusy, ponieważ miał to na celu, że wujek mu obiecał, że zabierze go na ryby. No właśnie tak z nami jest. Nam Pan obieca coś, co jest dla nas naprawdę atrakcyjne. Chyba, że dla kogoś Królestwo Boże nie jest żadną atrakcją. To faktycznie dziwię się, że jeszcze tutaj jesteś. Ale dla nas wierzących w Jezusa Chrystusa nie ma niczego ponad Królestwo Boże. Nie ma niczego ponad społeczność z naszym Panem. Że Go spotkamy, że Go ujrzymy twarzą w twarz, że będziemy z Nim. I choćby nie wiem, jakie nam teraz oferty dawali, jakby nas kusili, mówimy, nas to nie interesuje. Nam Pan obiecał, że przyjdzie i zabierze nas do siebie. Właśnie w obranym celu kryje się moc pozwalająca nam wytrwale do tego celu dążyć. Oczywiście zachodzi potrzeba uznania tego celu jako najbardziej wartościowego, godnego wszelkich poświęceń i wyrzeczeń. Oczywiście. Wspomniana dziewczyna potrzebuje wiedzieć, że on i tylko on, bo jeśli ona jest jakaś taka nie wiadomo jaka i tak, no to się będzie rozglądać, to po drodze będzie flirtować. Potrzeba nam wiedzieć, że naprawdę w tym pensjonacie, a nie gdzie indziej będziemy spać. I wtedy mamy siłę, żeby dojechać. Trzeba oczywiście określić cel. I w życiu wierzących ludzi prawidłowo ustawiony fokus, ten punkt skupienia, to jest właśnie Królestwo Boże. Trzeba, żebyśmy sobie zadali dzisiaj pytanie, jak ja mam tę ostrość ustawione. Na co? Na to, czy na tamto, czy na Królestwo Boże. Jeśli przestawimy sobie tę ostrość, jeśli się ukierunkujemy na to, co doczesne, no to bardzo łatwo można nas zwieść, odprowadzić od tego celu. Ale wierzę, że się zgadzamy wszyscy, przynajmniej teoretycznie w tym momencie, że prawidłowo ustawiony punkt skupienia w życiu chrześcijanina to jest Królestwo Boże. Zgadzacie się z tą myślą? A więc wszystko stawiamy na jedną szalę, aby dotrzeć tam, aby tam się znaleźć. To nas interesuje. Nic innego nas tak nie interesuje, jak to, żeby być w Królestwie Bożym. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział kiedyś podobieństwo, Mateusza 13:44, że podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, czyli jest po prostu podekscytowany, uradowany, że znalazł taki skarb, idzie i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. To jest piękny obraz. Właśnie tego, o czym mówimy, jaką to niezwykłą siłę daje. Taki człowiek, który znalazł skarb i wie, że tam jest skarb ukryty, więc odchodzi i już wszystko sprzedaje i chociaż mówią, puknij się, co ty robisz, w ogóle co ci przyszło do głowy. On wie, że oni nie są w stanie tego zrozumieć. On wie, że nie ma co nawet im tego tłumaczyć, bo oni tego nie pojmą, ponieważ zresztą on wie, że tam jest skarb. On nie może nawet tego jakby w tym momencie sprzedać tej informacji. I on robi wszystko z jaką radością, z jakim entuzjazmem to robi, ponieważ on się szykuje do tego, że zaraz dostanie akt notarialny, weźmie koparkę i wtedy spokojnie odkryje ten swój skarb, bo on już będzie jego właścicielem. Tak Pan mówił o tym, że wszystko w naszym życiu ma być położone na jedną szalę. Znalazł, więc już więcej nie szuka. Są tacy chrześcijanie, którzy zdaje się mówią, że znaleźli już to, co jest im potrzebne. Znaleźli Zbawiciela, znaleźli Jezusa Chrystusa, znaleźli cel w życiu i ciągle czegoś szukają. I ciągle coś są niezadowoleni. Znaleźli zbór, mogą się modlić, rozwijać, służyć sobie wzajemnie, ale ciągle coś im tam, ciągle jakieś dostają śruby, ciągle czegoś, jakieś mają niezaspokojone, ciągle czegoś szukają. Jak znalazłeś, to po co dalej szukać? Znalazł, więc na całego oddaje się sprawie Królestwa Bożego. Znalazł, więc cały oddaje się Bogu. Tak właśnie się dzieje z chrześcijaninem. W 2 Tymoteusza 2,4 jest napisane, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Jak jest powołany, jak jest już określony, że taka jest jego służba, to normalny żołnierz już nie myśli, co ja bym mógł dzisiaj robić po południu. Pojechać tam czy nie jechać? On jest pod dowództwem. On zna rozkazy swojego dowódcy i żyje zgodnie z tymi rozkazami. Oczywiście, gdy w naszym życiu pojawia się jakieś zwątpienie, jakieś niedowiarstwo trochę, to diabeł bardzo szybko zaczyna chodzić przy nas i próbować nas odwieść od naszego celu, zwieść nas gdzieś. Duchy zwodnicze bardzo interesują się taką duszą, która zaczyna niedowierzać. No i wtedy niektórzy dają się odprowadzić od zdrowej nauki, od zdrowej Ewangelii, od drogi Bożej, dają się odprowadzić. A Biblia mówi w Kolosan 2,6, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Jeżeli znaleźliśmy cel w życiu, jeżeli Bóg dał nam się znaleźć, jeżeli Bóg nam się objawił, jeżeli uznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i Pana, to mamy się trzymać tej drogi. Mamy jako ludzie wierzący mocne i wieczne oparcie w Chrystusie Jezusie. Tym oparciem jest On sam, nasz Pan i Zbawiciel. Przeto mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Bo Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, On nigdy nam nie zniknie sprzed oczu. On nigdy nie zostawi nas na lodzie, nie zostawi nas sierotami. On wziął nasze życie, On nas poprowadzi przez nasze życie aż do końca. Do końca. Mamy jako wierzący ludzie oparcie w Słowie Bożym. Mamy się na czym oprzeć. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat trawy. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, powiedział nasz Pan. Naszym oparciem jest też nauka apostolska. Mamy się na czym oprzeć. My nie musimy szukać, nie musimy kombinować, nie musimy jakoś wciąż na nowo się zastanawiać, na czym oprzeć nasze życie, ponieważ mamy Słowo Boże, mamy naukę apostolską. pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej. 2 Tesaloniczan 2:15, przeto bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 13 werset. Ludzie zaś źli, oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich błąd prowadzając, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Oto nasze oparcie. Bracia i siostry, dane nam jest mieć czy żyć w takiej błogosławionej niezmienności i powtarzalności tego, co jest jakby fundamentem naszej wiary. Przez całe lata wciąż wierzymy w tego i samego Boga. Ten sam Bóg, Pan nasz Jezus Chrystus. Są ludzie, którzy raz to wierzą w tamto, sami nie wiedzą, w co wierzą. Ale my mamy tego samego Pana i Zbawiciela. Mamy ten sam sposób oddawania Mu chwały i czci, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, jak Hebrajczyków 12:28. Nie mamy potrzeby, żeby to zmieniać, eksperymentować, szukać czegoś nowego, bo to grozi destabilizacją wiary i zbawienia. Więc co za wspaniały fundament dla naszego życia. Mamy się na czym oprzeć. A jednocześnie, zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 9 werset. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Czyli mając taki fundament, jednocześnie jesteśmy ludźmi, którzy mówią o rzeczach, które ludziom tu na ziemi do głowy przyjść nie mogą. Bo do ludzkiego serca nie może to wstąpić naturalnie, na ludzki rozum to nie może przyjść. A nam to objawił Bóg przez swego Ducha i mówimy o tych rzeczach, i marzymy o tych rzeczach, i patrzymy tam, gdzie inni ludzie nie patrzą. I dzięki nastawieniu na nadchodzące Królestwo Boże, Kościół od samego początku swego istnienia jest na tyle nowoczesny, że nie ekscytuje się tymczasowymi nowinkami, nie daje się wplątać w sprawy doczesnego świata, bo my patrzymy dalej, bo nas to nie, jak to mówił Pawlak, nie ekscytuje to nas. My mamy ekscytację w Chrystusie Jezusie, w tym, co nadchodzi. I naprawdę nowocześni jesteśmy wówczas, gdy patrzymy dalej, niż sięgają najnowsze trendy. I tak właśnie pierwsi wierzący, pierwsi chrześcijanie żyli taką nadzieją, taką wiarą. Nie dali się wciągnąć w te sprawy tego świata. Umierali, oddawali życie, ponieważ patrzyli dalej. Patrzyli, że oto Szczepan patrzy, tu go kamienują. A on mówi, ła. Nie mówi, ojejku, zlitujcie się, ja młody jestem, jeszcze chcę pożyć trochę. Nie, on mówi, ła, widzę. Kogo widzę? Jezusa widzę. To jest właśnie to, co nas niesie, co sprawia, że trzymając się niezmiennie tego samego Pana, tego samego Słowa, tej samej nauki apostolskiej, jesteśmy futurystami, ludźmi, którzy najnowocześniej pod słońcem myślą, bo myślą o nadchodzącym Królestwie. I to jest nasza moc. To nas niesie i to nas przeniesie aż do końca. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.